I tak, drodzy Państwo, 12.11 to oznacza, że rozpoczynamy kurier w samo południe i oczywiście rozpoczynamy go od niespodziewanej wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Kijowie. A moim i Państwa gościem jest dr Jacek Raubow, specjalista w zakresie obronności, bezpieczeństwa Defense 24. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
No to zacznijmy najpierw od tego, jakie znaczenie ma pojawienie się prezydenta Stanów Zjednoczonych na ziemi ukraińskiej.
No, tych znaczeń to tutaj jest bardzo wiele. Może zacznijmy od politycznego. No, przede wszystkim zasygnalizowano Federacji Rosyjskiej, że w żadnym razie nie kontroluje sytuacji względem Ukrainy, a więc Ukraina jest państwem suwerennym, które może przygotowywać wizyty tego typu na takim szczeblu, może je przeprowadzać, może je chronić we współpracy oczywiście ze Stanami Zjednoczonymi czy też partnerami zewnętrznymi. I wydaje mi się, że to jest takie podkreślenie pewnego sukcesu obrony Ukrainy, dlatego że w pierwszych dniach, no, co było takim elementem narracji całej zachodniej? No, trzeba sobie przypomnieć, że kiedy upadnie Kijów, kiedy Kijów zostanie zdobyty, kiedy tak naprawdę rosyjskie wojska wejdą do Kijowa. A widzimy, że w tym samym Kijowie po roku rosyjskiej agresji pojawia się prezydent Stanów Zjednoczonych, spaceruje, co jest istotne, w przestrzeni otwartej z prezydentem Zełenskim. Jest to zasygnalizowane całemu światu, więc moim zdaniem to jest chyba największy efekt taki długofalowy. Ukraina obroniła swoją suwerenność.
Ukraina obroniła swoją suwerenność. My oczywiście też skupiamy się na tym, co będzie zaraz po wizycie w Stanach Zjednoczonych, czyli na przyjeździe Joe Bidena do Polski, ale jeszcze zostając przy tematach ukraińskich, czy uważa pan, że jest realne, prawdopodobne, że właśnie podczas, czy to na zakończenie wizyty w Kijowie, czy podczas wizyty w Polsce prezydent Joe Biden powie, że jednak Stany Zjednoczone przekażą ten ciężki sprzęt Ukrainie, przekażą rakiety dalekiego zasięgu?
No przede wszystkim ja jestem zdania, że kluczowe elementy tej pomocy wojskowej oscylują wokół ciągłości. I słowo ciągłość jest moim zdaniem o wiele lepsze niż kwestia fascynacji jednym czy drugim systemem. Amerykanie już przekazują sprzęt ciężki. W jakimś stopniu też pomagają odbudować na przykład zasoby tego sprzętu ciężkiego, który miała Ukraina na wyposażeniu. Zauważmy, że to Amerykanie pomagają w szukaniu państw, które nadal posiadają sprzęt bardzo mocno zbieżny z typami wykorzystywanych na przykład czołgów czy transporterów przez Ukrainę. I rzeczywiście tego typu wątki, że nowa technologia, nowe systemy mogą się pojawić, no to jest taki element oczywiście dzisiaj naszych dociekań. Ja jestem bardzo zadowolony z dwóch rzeczy, że Amerykanie cały czas w tych pakietach dają amunicję i z drugiej strony płyną głosy za oceanu, że amerykańskie fabryki, amerykański przemysł startuje z produkcją, która jest niezbędna do utrzymania pomocy wojskowej, utrzymania potrzeb własnych i potencjalnego zgromadzenia jeszcze dla innych sojuszników, niezbędnego na przykład tutaj osprzętowania, jeśli chodzi o artylerię. Więc ja stawiam na stałość i ciągłość pomocy niż na takie efektowne, ale być może często o wiele bardziej skomplikowane, jeśli chodzi o czas, te elementy systemów uzbrojenia. Amerykanie pomagają szkoleniowo, Amerykanie pomagają materiałowo i to jest bardzo istotne moim zdaniem.
A co w takim razie z Polską? Mam tutaj na myśli chociażby ostatnie wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, który przekazał, że jest w ciągłym kontakcie z administracją Joe Bidena i rozmawia na temat zwiększenia ilości amerykańskich żołnierzy w Polsce, ale pytanie, czy możemy coś więcej powiedzieć, jakie są liczby, w jakiego rodzaju to miałyby być jednostki i gdzie?
Ja znowu może będę trochę pod prąd pewnych oczekiwań. Uważam, że jeżeli mówimy o zwiększeniu amerykańskiej obecności, to na flance wschodniej, nie w wymiarze Polski. Polska jest istotna, ale dla całej flanki wschodniej. I ta obecność się wzmaga, dlatego że Amerykanie przede wszystkim testują swoje możliwości, kompetencje kooperacji z państwami od Estonii, poprzez państwa kandydackie do NATO. Tutaj mówię o Finlandii oraz Szwecji, obecność Norwegii, Rumunia. Tutaj w moim odczuciu dzieje się wiele. Co ja bym chciał, jeżeli mogę tak naprawdę narzucać suwerennemu podmiotowi, jakim są Stany Zjednoczone, to przede wszystkim więcej baz materiałowych i logistycznych. Ta wojna w Ukrainie pokazała, że przerzut wojska na flankę wschodnią jest przetestowany i w jakimś stopniu usprawniony od czasu 2014 roku, nie ma co ukrywać. Amerykanie mają te kompetencje, to jest transport lotniczy, transport kołowy, kolejowy, to będzie wzmacniane. Ale przede wszystkim wydaje mi się, że tutaj trzy razy bym powiedział powidz. Czyli takich powidzów chciałbym, żeby było więcej, a wyjaśnię zaraz dlaczego. Dlatego, że w powidzu powstaje bardzo wyjątkowa baza, to jest APS. To jest takie miejsce magazynowania uzbrojenia, które jest potrzebne dla amerykańskich żołnierzy, żeby oni się tu pojawili fizycznie i po prostu otworzyli bramę, wyjęli sobie co potrzeba do prowadzenia działań i odpowiednio szybko włączyli się do działań w ramach oczywiście tutaj tej relacji sojuszniczej. Więc jeżeli pyta mnie pani redaktor, to ja bym chciał widzieć no nie tyle takie bazy, gdzie nie wiem, 10 tysięcy, 20 tysięcy amerykańskich żołnierzy siedzi, gra w baseball czy uprawia futbol amerykański i jest, pojawia się tam na manewrach, tylko ja bym widział takie APS-y czy też bazy materiałowe, z których mogą zarówno Polacy, jak i Amerykanie korzystać i przede wszystkim podniesienie interoperacyjności poprzez naprawdę dużą rotację wojsk. Ja nie boję się powiedzieć, że jestem zwolennikiem rotacyjności, dlatego że im więcej amerykańskich żołnierzy, oficerów zapozna się z perspektywą flanki wschodniej, i tu będę podkreślał, nie tylko Polski, nie polskich poligonów, ale od Estonii poprzez państwa nordyckie, a skończywszy na Rumunię, tym ta efektywniejsza obrona i odstraszanie jest tak naprawdę w wymiarze nie tylko takim pokazowym, ale również i praktycznym, co jest istotne dla NATO, a więc nie tylko dla Polski, ale również i szerzej dla naszych sojuszników.
Ta wschodnia flanka z jednej strony, z drugiej strony ostatnio pojawiły się informacje, że rosyjska flota północna staje się coraz bardziej aktywna, że gdzieś pierwszy raz od 30 lat pojawił się jakiś statek, nie chciałam tutaj przekłamać, ale też jest mowa oczywiście o broni nuklearnej i pytanie, czy to jest konkretne zagrożenie dla Paktu Północnoatlantyckiego, czy te wszystkie ruchy są brane pod uwagę i mamy jakąś ewentualną odpowiedź?
Od tej drugiej części pani pytania rozpocznę, bo na nią najłatwiej odpowiedzieć. W pewnym momencie NATO postawiło 5 grup lotniskowcowych, które ćwiczyły tak naprawdę symultanicznie. Grupa lotniskowcowa to jest lotniskowiec i to nie tylko amerykański, oraz ilość okrętów wsparcia oraz chociażby tych zasobów powietrznych. Więc my mamy narzędzia. Amerykanie oraz europejscy, Kanadyjczycy również, Amerykanie i europejscy członkowie Sojuszu Północnoatlantyckiego odtwarzają nawet pewne kompetencje morskie, jeśli chodzi o konwojowanie, jeśli chodzi o dowództwa. Widzimy na przykład wzmocnienie misji air policingu na Islandii. Tych kompetencji mamy bardzo dużo, ale teraz też trzeba się odnieść do tego, co robią Rosjanie. Rosjanie mają dwa standardy działania. Pierwszy standard to jest mówienie, jesteśmy państwem, mocarstwem atomowym. Wszyscy to wiedzą. A dlaczego oni tak mówią głośno, że tutaj będzie test nowej rakiety, tu będzie wypłyną okręty, przeciek, że na okrętach może się znajdować broń jądrowa. Po prostu jest to stare narzędzie w zakresie straszenia Zachodu wojną atomową. Nic tak nie działa na psychikę człowieka jak wizja apokalipsy wywołanej właśnie gdzieś tam tą strategiczną konfrontacją z użyciem broni atomowej. Rosjanie od tego tak naprawdę nie odchodzą od początku tej wojny i przed wojną również straszyli Zachód, żeby przypadkiem żadnej broni nie przekazywać Ukrainie, żeby w ogóle nic nie działać wobec bezpieczeństwa europejskiego, bo my mamy broń atomową. I robią to samo. Jeśli chodzi o stan floty północnej i działań rosyjskiej marynarki wojennej, no co im pozostało? Marynarka wojenna jest w mniejszym stopniu zaangażowana w agresję. Tutaj przede wszystkim siły powietrzno-kosmiczne i wojska lądowe, które przejęły ciężar tak naprawdę tej agresji. Więc tą marynarkę trzeba jakoś wykorzystać. I widzimy, to są ćwiczenia na przykład RPA, Chiny, tutaj przepraszam, Rosja w południowej Afryce. To jest ten samotny rejs rosyjskiego okrętu, który płynął do Stanów Zjednoczonych i to też trochę kuriozalne, bo bez żadnej eskorty. No ale rosyjskie media mogły pokazać, że rzucono wyzwanie. Dobrze, że jakiś kuter rybacki nie został przezbrojony i popłynął w kierunku Stanów Zjednoczonych i rosyjskie kanały powinny to nadawać 24 na dobę. Więc wydaje mi się, że bardzo dużo takich działań właśnie morskich to jest po prostu potrzeba wykorzystania tego, co nie jest zaangażowane w bardzo mocno psychologicznie ukierunkowane działania na kierunku zachodnim, zachodnich społeczeństw. No bo działa to na nas. Mówimy o tym, że rosyjska flota zwiększyła aktywność. Ja śmiem wątpić, czy ta rosyjska flota, no, patrząc na straty obecnie w siłach lądowych i siłach powietrzno-kosmicznych, też prezentuje odpowiedni poziom, jeśli chodzi o te działania długofalowe. Na pewno jest zagrożeniem, ale to nie jest takie zagrożenie, które no, powinno gdzieś tam nam no, sen z powiek zmuchnąć każdego dnia, bo pamiętamy, że rosyjskie okręty gdzieś tam operują. Nie, naprawdę narzędzia na to do niwelowania tych zagrożeń ma, aczkolwiek przede wszystkim flota podwodna jest tutaj kluczowa i o tej flocie podwodnej mniej słyszymy. Słyszymy często bardziej o okrętach nawodnych, ale to też coś symbolizuje.
To jeszcze pozostaje pytanie, co my tak naprawdę wiemy na temat uzbrojenia rosyjskiego, bo to podobnie jak z Chinami, czy kilka takich pewnie jeszcze punktów na mapie takich państw można wymienić, to nie są informacje klarowne, czy przekazywane szerzej o opinii publicznej. Jeszcze jedno pytanie dotyczące zbliżającej się wielkimi krokami rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jak pan myśli, czego możemy się spodziewać?
No, po wizycie Bidena w Kijowie spodziewam się przede wszystkim tego, co Rosjanie zawsze praktykują, czyli bardzo dużej ilości ostrzałów rakietowych, nieważne w co, nieważne z jakimi stratami wśród ludności cywilnej. Niestety trzeba brać pod uwagę. Tak było po moście krymskim, tak było jeszcze w kilku innych przypadkach, gdzie wówczas Rosjanie pokazywali, że są w stanie terroryzować ludność cywilną, bo wojska nie są w stanie pokonać. Jeśli chodzi o stronę rosyjską, no to pamiętajmy, że trochę wybito również tą przestrzeń informacyjną stronie rosyjskiej, jeśli chodzi o inicjatywę. No jak narracja, z jaką narracją wchodziliśmy w ten rok? Wielka rosyjska ofensywa. Rosjanie zgromadzili x samolotów, x czołgów. Rozpoczęła się, nie rozpoczęła. Codziennie można było dywagować to już, czy jutro, czy może za tydzień. A obecnie zwróćmy uwagę, jest monachijska konferencja bezpieczeństwa. Zupełnie inne podejście do Rosji. Mówię tutaj ogólnie, nie rozpatruję oczywiście poszczególnych wystąpień. Z drugiej strony, to są nowe pakiety pomocy nie tylko ze strony Stanów Zjednoczonych. Cały czas państwa deklarują Zachodu, że będą wspierać walczącą Ukrainę. No i wizyta Joe Bidena w Kijowie. Jestem ciekaw, jak dzisiaj tak naprawdę przeżywają ten fakt rosyjscy propagandziści i jak się do tego ustosunkują w wymiarze długofalowym. Na pewno trzeba się spodziewać tego, że Rosja ma wolę polityczną kontynuowania tej zbrodniczej agresji, którą zapoczątkowała w lutym zeszłego roku.
To jeszcze na zakończenie kilka słów podsumowania właśnie, jeżeli chodzi o konferencję w Monachium. Czy z perspektywy Ukrainy uważa pan, że mogą być zadowoleni, Wołodymyr Zełenski może być zadowolony, czy jednak można było spodziewać się jakichś konkretnych deklaracji, jakichś konkretnych ustaleń?
No, konferencje tego typu mają to do siebie, że jest bardzo dużo panelowych dyskusji, dużo wypowiedzi, mniej ostrych deklaracji, jeśli chodzi o praktykę działania. Na to jest pora, jeśli chodzi o wizyty bilateralne, czy chociażby spotkania takie jak ten format Rammstein. Jeśli chodzi o konferencję monachijską, uważam, że zmiana w ogóle podejścia do Rosji, no nie zaproszenie tam strony rosyjskiej, jest bardzo istotnym sygnałem o pewnej erozji rosyjskich zdolności miękkich, jeśli chodzi o wpływanie na perspektywę Zachodu i tej dyskusji o rosyjskich planach neoimperialnych.
I tutaj na razie stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, dr Jacek Raubo, ekspert do spraw bezpieczeństwa Defense24. Ustaliliśmy, że być może wypuścimy jakiś utwór dotyczący niespodzianek. Nawet znaleźliśmy Radiohead, ale jednak nie. Puścimy Johnny'ego Cash'a. Czy lubi pan?
Zdecydowanie.
No to słuchamy Johnny'ego Cash.